Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, mówimy w czwartek, 28 grudnia. Czas reakcji @radioszczecin.pl to nasz adres mailowy. 510-37-36 to jest adres do studia, czyli telefon. I 510-37-32 ten adres telefoniczny to jest czujna automatyczna sekretarka albo czujny automatyczny sekretarz, jak kto woli, czynny całą dobę. Ja się nazywam Janusz Wilczyński. Audycję przygotowywała wraz ze mną Karolina Jaskulska, ona także jest przy telefonie. Jest z nami także Mariusz Tałajkowski, który audycję zrealizuje. O czym dzisiaj porozmawiamy? Porozmawiamy o fajerwerkach. Wszak to ten czas, kiedy właśnie fajerwerki rozbrzmiewają coraz głośniej, ale nie wiem, czy słuchacze zgodzą się ze mną, że nieco mniej głośno i mniej często niż kiedyś, niż w poprzednich latach. Porozmawiamy więc o fajerwerkach, o tym, czy może, jak chcą niektórzy, wprowadzić całkowity zakaz używania takich środków pirotechnicznych nawet w Sylwestra i Nowy Rok, czy też nie. Porozmawiamy także o zwierzętach, no i o tym, że w tym roku wojewoda zachodniopomorski nie wprowadził rozporządzenia, które co roku się ukazywało, które właśnie zakazywało używania materiałów pirotechnicznych od 21 grudnia do na przykład 2 stycznia, z wyjątkiem właśnie Sylwestra i Nowego Roku. Tym razem takiego rozporządzenia wojewody nie ma. Dlaczego? O tym również będziemy rozmawiali. Porozmawiamy także o tym, że od stycznia za parking w strefie płatnego parkowania nie zapłacimy już aplikacją Mobilet, a z tej aplikacji korzystało kilkanaście tysięcy kierowców. No, do końca roku jeszcze korzysta. A zacznijmy od sprawy miejskiej, wydawałoby się drobnej, ale kto jeździ po naszych ulicach często i obserwuje te same miejsca, na przykład po jakimś wypadku czy kolizji, to może mieć te same odczucia, co nasz słuchacz.
Dzień dobry, Marek, cały słuchacz. Ja w sprawie wypadków kolizji drogowych, mianowicie wtedy, kiedy zniszczona jest albo infrastruktura, czyli bariery chłonne, słupki znaków, latarnie czy coś takiego, czy na przykład zostaje rozbite szkło z samochodu czy plastik, to wydaje mi się, że powinny być mechanizmy jakieś pracowane, żeby można było liczyć na to, żeby w ciągu kilku najbliższych dni zostało to wszystko naprawione, przywrócone do stanu pierwotnego. Czyli jeżeli jest skrzywiona latarnia, to trzeba ją wyprostować. Jeżeli jest zniszczony, powiedzmy, słupek znaku drogowego, to powinien być postawiony na nowo. No i wydaje mi się, że z ubezpieczenia pojazdu to powinno iść. I powinny jakieś mechanizmy być takie, żeby to natychmiast zmuszało sprawcę albo jakąś firmę, która jest do tego wyznaczona, do uporządkowania terenu i na przykład na placu Rodła. Ktoś, jakiś pojazd wjechał w elementy infrastruktury rowerowej, jest coś takiego do zatrzymywania się roweru na światłach przed skrzyżowaniem. To zostało rozbite dokumentnie. No i jakoś leży to wszystko i jakoś nikt się tym zająć nie chce. I to tak będzie prawdopodobnie, znając nasze stosunki i układy, miesiącami tak leżało.
No właśnie, tak się czasem zdarza, że jakiś zderzak, który odpadł od samochodu, leży i nikt go nie zbiera. Resztki zbitych szyb z aut, czy resztki na przykład jakichś materiałów właśnie ciekłych z tego samochodu. Również jeżeli to jest na poboczu, bo co innego na drodze, to tam zaraz pojawia się straż pożarna. Jest z tym problem. My na przykład widzimy, jak na ulicy Papieża Pawła VI od kilkunastu dni leży przewrócony znak drogowy. Miejsce należy do ruchliwych. To jest przy skrzyżowaniu z ulicą Arkońską. Zapewne przejeżdżają tamtędy pojazdy Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. No i co? Nic się nie dzieje. Można zobaczyć na naszej stronie zdjęcie właśnie tego przechylonego, leżącego właściwie na ziemi znaku drogowego, podwójnego znaku drogowego zresztą. No i ten znak tak właśnie czeka. Nie wiadomo na co. Do tego tematu wrócimy i porozmawiamy z Zarządem Dróg i Transportu Miejskiego, jak wyglądają tutaj procedury, kiedy znaki czy infrastruktura drogowa jest uszkodzona w wyniku wypadku czy też kolizji. A teraz o wycinanych drzewach.
Robert Suchacz ze Szczecina. Fajny pomysł na pochwalenie kogoś. Chciałem pochwalić zarząd dróg pomiędzy Szczecinem a Łobzem, zwłaszcza w Chociwlu, o wycięcie tych strasznych drzew, które rosły wzdłuż drogi. Bardzo fajny pomysł. Więcej takich akcji. Dziękuję. Pozdrawiam. Do widzenia.
Mało szczegółów pan podał. Mnie zawsze szkoda jest wycinanych drzew, ale właśnie, to ale jest bardzo ważne. Jeżeli są to topole, drzewa bardzo kruche, łamliwe, niebezpieczne w czasie silnych wiatrów, no to jestem za. Takich drzew jak topole nie powinniśmy sadzić wzdłuż ulic, jezdni. No i tutaj rzeczywiście myślę, że dobrze zrobił Zarząd Dróg Wojewódzkich, ale nad każdym drzewem należy się pochylić i dwa razy zastanowić przed jego wycięciem. A teraz telefon w sprawie formularzy PIT i rozliczeń za rok 2017. Ten rok jeszcze się nie zakończył, a już niektórym spieszno, żeby zeznać fiskusowi, ile zarobiliśmy i ile powinniśmy mu oddać, ile już oddaliśmy.
Dzień dobry, cały radiosłuchacz. Za kilka dni nowy rok zacznie obowiązywać składanie oświadczeń podatkowych od 1 stycznia do 30 kwietnia. W tym czasie ludzie są w morzu, w rejsie. Właśnie szykujemy się do wyjścia w morzu. Wychodzę z Urzędu Skarbowego przy Kaszubskiej. Mowy nie ma o tym, żeby otrzymać druki, bo pani tłumaczy, będą w nowym roku. Urząd Skarbowy bezlitośnie ściga wszystkich tych, którzy nie złożą w terminie wszelkich oświadczeń podatkowych. Jednocześnie nie robi nic, żeby ułatwić obywatelom takie składanie takich oświadczeń. I teraz pytanie, kto tu będzie odszkodowany? Na pewno nie urząd, bo urząd przyciśnie, wyciśnie i tego. Że takie druki powinny być najmniej miesiąc czasu przed wejściem w życie przepisu, czyli przed 1 stycznia. Dziękuję.
Dziękujemy za ten telefon, a z nami jest pani Małgorzata Brzoza, rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Pani Małgorzato, słuchaczowi się spieszy, jak informuje, jest marynarzem, wychodzi w morze, chciałby mieć ten formularz. Proszę powiedzieć, czy rzeczywiście jest tak, że przed 1 stycznia każdego roku nie możemy tych formularzy wziąć z Urzędu Skarbowego? Czy to przy Drzymały, bo to właściwie nie ulica Kaszubska, tylko Drzymały, czy też z innego, na przykład przy Felczaka?
W urzędach skarbowych formularze do rozliczenia na następny rok faktycznie są dostępne od początku następnego roku. Wynika to z tego, że w poprzednim roku mogliśmy rozliczać się na formularzu, który ma jakąś określoną wersję, ważną tylko dla tego roku. Nie chcemy podatnikom mylić i wprowadzać ich w błąd. Bardzo rzadko by zwracali uwagi na to, że gdzieś w nawiasie przy formularzu jest informacja o tym, że to jest na przykład wersja 9, 10 czy 11, a złożenie zeznania PIT czy jakiegokolwiek innego zeznania na niewłaściwym formularzu też jest problemem, bo podatnicy będą musieli to zeznanie złożyć raz jeszcze. Zwłaszcza jest to istotne w sytuacjach, kiedy zmieniają się pewne zasady rozliczeń. Tak będzie w tym roku. Mamy chociażby nowe zasady związane z kwotą wolną od opodatkowania. To będzie musiało mieć jakieś przełożenie na zeznanie podatkowe i na sam formularz, formę tego formularza. Dlatego zależy nam na tym, żeby podatnicy mieli pełną informację i dostęp do tych właściwych formularzy od momentu, kiedy składają, czyli ten obowiązek istnieje, czyli od 1 stycznia następnego roku.
Czyli rozumiem, że 2 stycznia te formularze będą już do wzięcia w urzędach skarbowych?
Tak będzie. W urzędach już będą dostępne nowe formularze, ale podatnicy mogą też zajrzeć na stronę internetową, skorzystać z aplikacji e-deklaracje, gdzie drogą elektroniczną, zwłaszcza dla osób, które nie będą na miejscu, mogą złożyć zeznanie w sposób elektroniczny i jest to naprawdę bezpieczna i prosta forma złożenia zeznania, wyeliminuje wiele błędów i też pozwoli w szybki sposób to zeznanie złożyć. My do tej formy bardzo zachęcamy.
Czyli urzędy skarbowe, no i oczywiście Izba Administracji Skarbowej zachęca nas do tego, żebyśmy składali jak najwięcej tych zeznań drogą elektroniczną. Wtedy też zwrot podatku otrzymujemy, jeżeli ten zwrot oczywiście jest o wiele szybciej.
Zgadza się.
Nie mamy co liczyć, pani Małgorzato, na to, że te formularze pojawią się wcześniej, bo właśnie tak jak jeżeli ktoś jest marynarzem i jeżeli jeszcze niechętny jest nowinkom technicznym, obawia się składania przez internet, no to niestety musi się uzbroić w cierpliwość.
Niestety musi się uzbroić w cierpliwość, bo takich osób, które chcą przed w ogóle obowiązkiem złożenia zeznania wypełnić zeznanie, jest naprawdę bardzo, bardzo mało, a za to błędów związanych z wypełnieniem niewłaściwego formularza jest bardzo dużo. Bardzo często się nam zdarza, że niektórzy brali formularze na zapas, mają ten formularz u siebie w domu, mówią, nie będę musiał iść do urzędu, wypełniają, a potem muszą przyjść do urzędu czy w urzędzie w okienku wypełnić ten formularz raz jeszcze. Więc wolimy unikać tego typu sytuacji, które są częstsze niż właśnie wydawać te formularze przed terminem.
Zresztą trzeba pamiętać o tym, że jeżeli nie mamy jakichś specjalnych, szczególnych rozliczeń, prawda, to pracodawca może nas rozliczyć.
Mamy też taką możliwość, jeżeli nie odliczamy żadnych ulg, możemy zwrócić się do swojego pracodawcy. Tutaj mamy termin do 20 stycznia, żeby złożył rozliczenie za nas. Wówczas mamy pewność, że to rozliczenie zostanie złożone. Oczywiście w każdym momencie, jeżeli będziemy chcieli skorzystać z ulgi, odliczyć coś jeszcze, doliczyć coś jeszcze, bo o czymś zapomnieliśmy na przykład, będziemy mogli złożyć korektę i korektę można zrobić naprawdę w ciągu 5 lat od złożenia zeznania podatkowego.
Nasz słuchacz, jak i my wszyscy, musimy właśnie pamiętać o tym, że otrzymujemy często PIT-y z różnych miejsc, takie, które pozwalają nam potem jako podatnikom się rozliczyć. Również otrzymujemy te wszystkie zaliczki i to wszystko tam musi się znaleźć, więc to też otrzymujemy po 1 stycznia. Ale może nasz słuchacz, który jest marynarzem, robi to w ten sposób, że po prostu żona przez telefon mu dyktuje te wszystkie informacje, które otrzymał po 1 stycznia. On to pakuje do koperta, przynajmniej tak chciał zrobić, i wysyła po prostu gdzieś tam z morza, z zagranicy do państwa ten właśnie dokument, tę deklarację podatkową za 2017 rok w tym przypadku. No ale niestety jeszcze teraz nie może tego zrobić.
Jeszcze chwilę cierpliwości. Naprawdę wszystkie informacje od pracodawców spływają do końca lutego, a więc tak naprawdę gdzieś dopiero w drugiej połowie stycznia zaczynamy dysponować informacjami, pełnymi informacjami, takie, które pozwolą nam na złożenie prawidłowego formularza, a nie korygowanie go później, bo na przykład pracodawca prześle informację nieco odmienną od tego, o czym my pamiętaliśmy. Więc zachęcamy do składania drogą elektroniczną, to jedno, i jeżeli papierowo, to prosimy jeszcze o chwilę cierpliwości.
Dziękuję za te informacje. Małgorzata Brzoza, rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie. Do usłyszenia. Wszystkiego dobrego w nowym roku.
Dziękuję bardzo wzajemnie, wszystkim Państwu życzę.
Dziękujemy. To jest czas reakcji 510-37-32 to czujny i 510-37-36. Nie wiem, czy jest z nami kolejny gość. Tak, mam sygnał, że jest. Jest nim rzecznik prasowy Spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne. Ta spółka zawiaduje szczecińską strefą płatnego parkowania. Jest to pan Wojciech Jachim. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
Wczoraj podaliśmy na naszej stronie internetowej taką informację. Z końcem roku aplikacja Mobilet w szczecińskiej strefie płatnego parkowania nie będzie już aktywna. Tym samym od 1 stycznia, korzystając z telefonu, za postój w SPP będzie można zapłacić tylko za pośrednictwem aplikacji SkyCash. Aplikacja Mobilet przestanie działać, bo jej autorzy nie porozumieli się z miejską spółką NIOL w sprawie warunków dalszej współpracy. Z tej aplikacji Mobilet korzystało, jak pan szacuje, około 15 000 osób. Proszę powiedzieć, czy rzeczywiście nie udało się państwu porozumieć ze spółką, która tworzyła tę aplikację Mobilet?
No tak, oczywiście. Rzeczywiście nie udało nam się porozumieć. Mieliśmy nadzieję do końca zwlekaliśmy z podaniem tej informacji, licząc na to, że jednak dojdzie do jakiegoś porozumienia, no ale nie udało się. Warunki, jakie właściciel Mobiletu postawił, no, uznaliśmy za zbyt wygórowane.
Rozumiem, że to warunki finansowe po prostu.
Tak, oczywiście. Państwo z firmy Mobilet uznali, że wartość jej usługi w przyszłym roku powinna zostać podniesiona ponad 4-krotnie w stosunku do tych opłat, które w tej chwili, w tym roku wnosimy. A też proponowali, aby ta umowa była powiązana z tym, że w roku 2019 ta wartość wzrośnie w stosunku do obecnych opłat ponad sześciokrotnie. A więc no, trudno to określić korektą inflacyjną czy korektą indeksacyjną. Były to znaczne wzrosty i w tej sytuacji zarząd firmy jednak uznał, że tej oferty nie przyjmie.
A może pan powiedzieć, ile rocznie dotąd, na przykład za ubiegły rok, czy za ten rok Mobilet otrzyma pieniędzy właśnie za to, że SPP korzysta z tej aplikacji?
No tu wolałbym nie zdradzać tych szczegółów, dlatego że jest to rynek konkurencyjny. Kilka firm działa na tym rynku i nasze umowy są negocjowane indywidualnie z każdą z tych firm. Więc wolałbym, jeśli to jest możliwe, uniknąć takich konkretnych kwot. Ale mogę powiedzieć, że tak jak mówiłem wcześniej, że ten wzrost był drastyczny, no, kilkukrotny w stosunku do obecnych cen.
Czy potwierdza pan informacje, które podawane były w szczecińskiej telewizji, że dotąd to była opłata roczna 700 zł, a teraz firma Mobilet chciała 3000 zł?
No ja nie mogę tego potwierdzić, ani nie mogę zaprzeczyć. Po prostu chciałbym się trzymać już tego, co mówiłem przed chwilą. To znaczy nie chciałbym po prostu wchodzić w konkretne kwoty z uwagi na te argumenty, które podałem przed chwilą.
Pod tą informacją dotyczącą tego, że z końcem roku aplikacja Mobilet w szczecińskiej strefie płatnego parkowania nie będzie już aktywna, pojawił się komentarz, w którym słuchacz nasz pisze tak. Czy urzędnicy zdają sobie sprawę w tych miejskich spółkach, ile roboczo godzin zajmuje mieszkańcom Szczecina odzyskanie pieniędzy z Mobiletu, ile zajmie zainstalowanie nowej aplikacji, założenie konta, doładowanie konta, zerwanie naklejki z szyby, pojechanie do SPP i pobranie nowej naklejki, przyklejenie nowej naklejki. Co pan na to, panie rzeczniku?
No, z całą pewnością jest to niedogodność dla naszych klientów i zdajemy sobie z tego sprawę, ale też dysponujemy środkami, które jakby w imieniu klientów i tutaj ten powiedzmy argument gospodarczy zdecydował. Natomiast jeśli chodzi o samą technikę wymiany przy przejściu na inną aplikację, po pierwsze no, te środki, które mamy na Mobilecie, one mogą być wykorzystywane, o ile wiem, jeszcze na zakup biletów komunikacji miejskiej, bo ta umowa z ZDITM-em zdaje się, że jest nadal aktualna, a więc ta aplikacja całkowicie nie traci ważności. No a samo zainstalowanie, nie wiem, jakiejś innej aplikacji, no powiedzmy SkyCash, bo tutaj ta wchodzi w grę,
tak.
To jest kwestia kilku minut. Także no owszem, na pewno jest to niedogodność, jednak wydaje mi się, że no po prostu w tej sytuacji trzeba się z nią jakoś liczyć, ale myślę, że nasi klienci bez większych problemów będą mogli skorzystać z innych aplikacji.
Ile osób obecnie
tutaj
korzysta ze SkyCash?
Myślę, że to jest, bo my nie mamy takich wyników, ile osób, tylko ile jest transakcji przeprowadzanych.
Porównywalnie jak z Mobiletu? Z transakcji?
Tak, myślę, że to są porównywalne wielkości. Dodam jeszcze, że prowadzimy już rozmowy z następnym operatorem, z firmą GoPay i myślę, że już w pierwszym kwartale nasi klienci będą mieli do wyboru znowu dwie aplikacje, czyli SkyCash i mobilną kartę miejską.
Czyli rozumiem, że są jakieś negocjacje. A proszę powiedzieć, czy uda się, czy to już jest w ogóle no koniec porozumienia z Mobiletem, z tą spółką, która stworzyła tę aplikację? Czy tu już nie ma szans na żadne rozmowy ostatniej szansy?
No, wydaje mi się, że szanse są, znaczy to jest oczywiście kwestia i decyzja zarządu firmy. No ale sądzę, że tutaj nie ma jakichś mostów spalonych. Znaczy, jeśli Mobilet zaproponuje rozwiązania, które będą do przyjęcia dla Niolu, to wydaje mi się, że powrót do tej aplikacji jest możliwy, oczywiście.
Czyli drzwi są jeszcze otwarte, jeżeli chodzi o strefę płatnego parkowania. A z nami jest pani Elżbieta. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam. Mam takie pytanie, jak można teraz odzyskać pieniążki z tego mobiletu? Ponieważ tak jak ja mam też zainstalowany w telefonie, ja korzystam z komunikacji miejskiej, no to jeszcze mogę wykorzystać, ale tak jak mój mąż wykorzystywał tylko i wyłącznie do płatnego parkowania.
No właśnie, dziękujemy bardzo Pani Elżbieto.
No myślę, że tutaj jest to opisane w regulaminie mobiletu. Przyznam, że szczegółowo nie znam tej procedury, ale zakładam, że jest ona możliwa.
Odzyskanie jest możliwe. Wojciech Jachim, rzecznik prasowy Spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne. Panie Wojciechu, to umówmy się na jutrzejszy program, że pan poinformuje naszych słuchaczy, dobrze? Jak te pieniądze można odzyskać
w sposób łatwy.
Dobrze, to jesteśmy umówieni. Dziękuję bardzo. Wojciech Jachim, rzecznik prasowy Spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne.
Dziękuję również. Do usłyszenia.
Do usłyszenia. To jest czas reakcji. 12:25. Teraz wróćmy do wczorajszego programu. Rozmawialiśmy o tym tajemniczym systemie rezerwacji miejsc w naszych pociągach. Naszym gościem była Agnieszka Serbeńska ze spółki PKP Intercity. No bo jest tak, że chcemy sobie zarezerwować miejsca obok siebie, a potem okazuje się, że obok siebie nie siedzimy. No i usłyszeliśmy to, co słyszeliśmy już wielokrotnie z zapewnień różnych rzeczników PKP Intercity, że są prace nad systemem komputerowym, tak żeby można było spokojnie i komfortowo właśnie wybrać sobie miejsca obok siebie, a nie siedzieć gdzieś w oddaleniu albo plecami do siebie w tych wagonach bezprzedziałowych. No, na razie nie jest to możliwe i komentarze naszych słuchaczy.
Dzień dobry, mówię już ze Szczecina. Faktycznie ktoś dzwonił, mówił, czemu nie pokazuje się, które miejsca wolne, które zajęte w pociągach typu Pendolino czy inne. Czy te pociągi jeżdżą od tygodnia dopiero w ogóle? Coś jest nie tak z tą naszą koleją. Dziękuję.
Mówimy o zakupie biletów na komunikację kolejową PKP. Zejdźmy na ziemię, odejdźmy od tych absurdów. To jest bez sensu, co chwilę tym się dzieje w PKP. Kupić nie można biletu w kasie kolejowej, gdzie prosi się, że bilet, miejsca siedzące przy oknie, w środku składu pociągu, pociąg z przedziałami. Pani kasjerka sprzedająca bilety ma problem, żeby coś takiego zrobić. Mówi, że nie może, może tylko zrobić to przy oknie, a system sam bierze, czy to będzie pierwszy przedział, drugi, czy będzie ostatni przedział. Realnie podchodźmy do tego. Zróbmy możliwość zakupu, wizualizację właśnie miejsc, które są wolne miejsca, które nie wolne, żeby klient sam mógł wybrać, a nie, że system, komputer narzuca, gdzie ma siedzieć. Pozdrawiam.
No zróbmy, ale my niewiele możemy zrobić. Tutaj może PKP Intercity zrobić. Słuchamy od lat zapewnień, że trwają prace. Prace trwają i nigdy nie mają końca. To jest taka The Never Ending Story. Po prostu tak jak The Never Ending Story jest sprawa dotycząca podzielników ciepła na naszych kaloryferach plus termozawory. Tworzy to dziwny i dosyć tajemniczy i niezrozumiały system rozliczeń i co najważniejsze, niesprawiedliwy system rozliczeń ciepła, o czym na naszej antenie mówił nasz gość, prawnik Szczepan Barszczewski. Zapraszam do odsłuchania audycji z 22 grudnia, także wcześniejszej na ten temat. Tak jak mówił wczoraj Krzysztof Kukliński, do tego tematu powrócimy, ale w innym składzie gości. Jedno jest pewne, my spółdzielcy, jeżeli chcemy zmiany tego systemu, to powinniśmy dążyć do tego, żebyśmy mieli swoich przedstawicieli we władzach spółdzielni mieszkaniowych. Chociaż tutaj prawnik mówił o tym, że często te zebrania są tak prowadzone, żeby w końcu do Rady Nadzorczej spółdzielni chociażby wybrani zostali swoi. Chodzi zwłaszcza o te duże spółdzielnie z PRL-owskim rodowodem i pakiet trzech telefonów dotyczących właśnie ogrzewania.
Dzień dobry, Monika Kozłowska, Szczecin, mieszkam w zasobach spółdzielni mieszkaniowej Dom. Przed chwilą wysłuchałam audycję na temat ogrzewania, z którym jest naprawdę bardzo duży problem w naszej spółdzielni. Ja miałam podobną sytuację jak wspomniana tutaj pani, że kaloryfer w ogóle nie wyłączał się i przy trzeciej kontroli pracowników dotyczącej odpowietrzania ja też zaprosiłam, zgłaszając, że U mnie kaloryfer się nie wyłącza, a ja mam już 91 jednostek. Ci panowie zadzwonili gdzieś tam, nie wiem gdzie, ale to był piątek, w poniedziałek rano poszłam do administracji, no i okazało się, że ten telefon to był do administracji i umówiłam się z panią, która przyszła do mnie, wpisała te jednostki, został sporządzony protokół, nie wiem ile on będzie pomocny, że te jednostki ja mam mieć odliczone przy rozliczaniu ciepła z tego roku. Może ta pani też powinna tak zrobić, skoro jej grzeje kaloryfer, no to nie z jej winy, ciepło licznik się nabija. Dziękuję bardzo, do widzenia.
Dzień dobry, Czesława ze Szczecina. Mam taki problem właśnie odnośnie podzielników ciepła. W tym roku spółdzielnia moja zainstalowała te podzielniki, począwszy od skali dwójki. Kiedyś było skala zero pierwsze, a teraz ja myjąc okna już sobie nabiłam kilka właściwie tych kresek ciepła, ponieważ to reaguje momentalnie. Jest taki problem. Jeżeli chcę wywietrzyć mieszkanie, to niestety nie mogę tego zrobić, ponieważ zaraz robi się gorąco. A ja, nie odkręcając zaworów, ja mam w pokoju 22-23 stopnie i więcej mi nie potrzeba. A tam, gdzie śpię w pomieszczeniu, pomieszczenie mam 2 na 2 metry, czyli 4,5 metra kwadratowego pokoik i też mam dwójkę, początek, co ja mam zrobić? Czyż ja muszę te pomieszczenia wietrzyć sobie przed spaniem, a tymczasem te pomieszczenia się nagrzewają. Jak oni pomyśleli? Po prostu pomyśleli, żeby wydrenować kieszenie klientom. Dziękuję, do usłyszenia.
Chciałem powiedzieć o tych nadpłatach i niedopłatach za ciepło. I ile razy słyszę w radio czy od ludzi, że mają nadpłaty, albo niedopłatę, albo nadpłatę, to mnie to denerwuje strasznie. Bo żadne kryterium nadpłata czy niedopłata nie jest. W zależności od wysokości pobranej zaliczki ma się albo nadpłatę, albo niedopłatę. Nie ma to żadnego odniesienia do ceny ciepła. Jest cena gigajoula i ewentualnie można jeszcze na własny użytek odnieść cenę gigajoula do metra kwadratowego powierzchni. Ile kosztuje ogrzanie jednego metra kwadratowego powierzchni swojego mieszkania. I to tyle. A nadpłaty i niedopłaty nie mówią nic kompletnie i są bez sensu zupełnie. Dziękuję za uwagę.
No właśnie, i można wykazać się dobrą wolą, tak jak prezes spółdzielni mieszkaniowej Odra w Policach, która wprowadziła oczywiście dobrowolny system od metra kwadratowego opłat za ciepło i mieszkańcy z tego korzystają. 90% zasobów tej spółdzielni właśnie tak jest ogrzewanych, a co ważniejsze, tak opłacają mieszkańcy właśnie ogrzewanie. Tyle na razie w tej sprawie. Zaczynamy nowy, ważny temat. Jest z nami pan Piotr Pieleszek, biuro prasowe Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dzień dobry. Halo, panie Piotrze.
Tak, dzień dobry.
Witam serdecznie. W porannej audycji napisała nasza słuchaczka, pani Ania, prowadząca wspomniała o lęku u psów powodowanym odgłosem wystrzeliwanych petard, kapiszonów i tym podobnych, bo sama posiada psa i wie, jakie to niesie konsekwencje w zachowaniu zwierząt. Ja też wiem, od kilku lat, tydzień przed nocą sylwestrową i kilka dni po Nowym Roku, zmagam się z panicznym lękiem psa. Serce się kraje na widok cierpienia. To jest nie tylko cierpienie zwierząt, ale również wielu ludzi, bo wielu ludzi nie toleruje hałasu. Trudno im ten hałas znieść. Już nawet na Facebooku organizuje się akcje namawiające do niekupowania fajerwerków. Przykrze, że Radio Szczecin nie propaguje takich akcji. Tu się, pani Aniu, zatrzymam. My propagujemy niektóre akcje, ale akurat tutaj jesteśmy platformą do wymiany opinii na ten temat, bo są osoby, które nie wyobrażają sobie Sylwestra bez, oczywiście mam nadzieję, bezpiecznego odpalania petard i fajerwerków. I póki co nie jest to zabronione. I dalej list od pani Ani. Dla wyjaśnienia, jak już ktoś musi hucznie witać Nowy Rok, okej, powinny być salwy organizowane przez lokalne władze, urzędy gmin, etc. pod kontrolą i nadzorem, z całkowitym zakazem handlu fajerwerkami. Łatwiej zapanować nad psem, choćby przez 2 godziny w noc sylwestrową, niż przez 2 tygodnie faszerując go środkami uspokajającymi, które niestety nie zmniejszają jego lęku Każdy weterynarz to potwierdzi. Z ograniczenia wystrzałów do określonych godzin w tę noc byłyby same korzyści, bo i z pewnością oprócz mniejszego, krótszego lęku zwierzaków, mniej śmieci do posprzątania i mniej przyjęć na chirurgię. I pytanie, czy prawo lokalne nie może stanowić o całkowitym zakazie sprzedaży fajerwerków? Co miasto ma z tego, że zezwala na taką sprzedaż? Tyle pani Ania, ale my zacznijmy właśnie od rozmowy z panem Piotrem Pieleszkiem z Biura Prasowego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. My dzisiaj rano podawaliśmy taką informację zatytułowaną Apel Wojewody do mieszkańców, używajcie fajerwerków z głową, i czytamy w niej, że strzelać można, byleby nikomu nie przeszkadzać i robić to ostrożnie. W tym roku wojewoda zachodniopomorski nie wydał rozporządzenia o ograniczeniu używania materiałów pirotechnicznych. Krzysztof Kozłowski zwrócił się za to do mieszkańców województwa z apelem o rozsądne obchodzenie się z fajerwerkami. To na podstawie wspólnego porozumienia z komendantem wojewódzkim policji w Szczecinie. Uznano bowiem, że przepisy kodeksu wykroczeń są wystarczające w tej kwestii. Zgodnie z nim służby mogą nałożyć mandat na osoby zakłócające spokój publiczny. Konkretnie chodzi o artykuł 51 kodeksu wykroczeń. Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Panie Piotrze, proszę powiedzieć, czy rzeczywiście to dobra decyzja, ponieważ czym innym jest zakaz, a czym innym kodeks wykroczeń i interwencja Straży Miejskiej czy Policji, bo tutaj jest pewna uznaniowość. Natomiast jeżeli mieliśmy zakaz strzelania, który obowiązywał od 21 grudnia do 4 stycznia z wyłączeniem Sylwestra i Nowego Roku, sytuacja była inna.
Czy rzeczywiście w tym roku wojewoda zrezygnował z wydania takiego rozporządzenia i takiego zakazu, który by czasowo ograniczał to używanie środków pirotechnicznych? Skierował prośbę do mieszkańców naszego województwa, żeby to robić z głową. Trzeba pamiętać, że to, że wojewoda wyda zakaz, że to rozporządzenie było wydawane od 2010 roku, nie oznacza, że on będzie przez wszystkich respektowany. Te regulacje, które pan przytoczył, czyli kodeks wykroczeń, który reguluje zarówno kwestie bezpieczeństwa, jak i to, żeby używać środków pirotechnicznych w sposób, który nie będzie przeszkadzał innym. To już jest uregulowane, także też ta dodatkowe rozporządzenie wojewody nie musiałoby tutaj wnosić czegoś nowego. Będziemy na pewno to obserwować. W tym roku, z tego co ja zauważyłem tak tutaj subiektywnie, jest mniej odpalanych tych fajerwerków w Szczecinie.
Zastanawiam się, z czego to wynika. Nie wiem.
W zeszłym roku, mimo że ten zakaz, to rozporządzenie było, no tych, te strzały słyszałem wielokrotnie i właśnie zastanawiałem się, jak to rozporządzenie wpływa na osoby, które, no, jeżeli będą chciały zrobić coś, co jest zakazane, to i tak to zrobią. Natomiast służby, trzeba pamiętać o tym, że służby, policja i Straż Miejska zawsze mają podstawę do tego, żeby takie osoby ukarać, jeżeli złapią na gorącym uczynku. To też jest dosyć trudne, tak, bo odpalenie petardy trwa chwilę, potem można zawsze się gdzieś przemieścić. Także no, to chodzi o to, żeby też nie wydawać przepisów, które no, nie będą respektowane, czy których służby nie będą mogły egzekwować. Te przepisy, które są, pan wojewoda uznał, że są wystarczające do tego, żeby tutaj z tymi środkami pirotechnicznymi można było w bezpieczny sposób się obchodzić.
510 37 36. Czekamy na opinię naszych słuchaczy w tej sprawie. Przypominam, od tego roku nie ma już rozporządzenia wojewody zachodniopomorskiego, które zakazuje używania fajerwerków od 21 grudnia do 4 stycznia z wyłączeniem Sylwestra i Nowego Roku. Ale rzeczywiście można zaobserwować, że tych wystrzałów w tym roku w okolicach Bożego Narodzenia, ale także w okolicach właśnie zbliżającego się już Sylwestra jest mniej. Nie wiem, czy to potwierdzi również na podstawie zgłoszeń do Straży Miejskiej pani Joanna Wojtach.
Przepraszam, jeżeli jeszcze mogę coś dodać, bo zawsze po zimie są zwoływane jest posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, gdzie są komendanci zarówno Straży Miejskiej, jak i Policji. Jest podsumowanie tego, co się działo, zarówno ferie, jak i właśnie kwestie dotyczące bezpieczeństwa wszelkie. Także jeżeli ta kwestia będzie poruszona przez komendantów Straży Miejskiej, że takie rozporządzenie jednak jest potrzebne, no to oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby je wydać.
Dziękuję panu za te informacje i za rozmowę. Dziękuję. Piotr Pieleszek, Biuro Prasowe Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. A z nami jest pani Joanna Wojtach, jak już mówiłem, Straż Miejska Szczecin. Dzień dobry.
Witam panie redaktorze, witam słuchacze.
Czy ze zgłoszeń do Straży Miejskiej można wysnuć wniosek, że tych strzałów właśnie nie w Nowy Rok, w Sylwestra, tylko teraz w ostatnich dniach jest mniej niż na przykład przed rokiem czy dwa lata temu?
Od kilku lat obserwujemy, że jest coraz mniej kanonad urządzanych na osiedlach, które były bardzo przykrą dolegliwością jeszcze kilka lat temu. Myśmy się chyba zachłysnęli tymi fajerwerkami, jak pojawiły się na rynku. Teraz chyba wszyscy liczą pieniądze. Jest to dosyć kosztowna zabawa i odkładana jest faktycznie na sylwestrową noc czy noworoczny dzień. Także my nie odnotowujemy, na razie nie mieliśmy zgłoszeń ani skarg od mieszkańców, że są właśnie takie kanonady gdzieś na osiedlach urządzane. I mam nadzieję, że w takim stanie przetrwamy do sylwestrowej nocy.
Czy było jakiekolwiek zgłoszenie, prośba o interwencję w sprawie właśnie używania fajerwerków w tym roku na terenie Szczecina?
Jedno zgłoszenie dzwonił właściciel czworonoga, ale właściwie to była chyba tylko telefon z prośbą o informację, bo to nas też takie telefony trafiają. Często ludzie proszą o jakieś konkretne rady, jak mają się zachować na wypadek, gdyby się takie sytuacje pojawiały.
510,
nie miały charakteru skargowego.
3/6. A jak Straż Miejska odebrała decyzję wojewody, że w tym roku nie ma rozporządzenia zakazującego używania fajerwerków od 21 grudnia do 4 stycznia, z wyjątkiem oczywiście Sylwestra i Nowego Roku? Czy to uzasadnienie, które wojewoda wydał po spotkaniu z komendantem wojewódzkim Policji, no szkoda, że na to spotkanie, chociaż tu bezpośredniej podległości służbowej nie ma, nie został zaproszony komendant Straży Miejskiej. Czy utrudnione będzie działanie Straży Miejskiej na podstawie właśnie nie takiego rozporządzenia wojewody, tylko na podstawie kodeksu wykroczeń i tego artykułu 51, który cytowałem?
Ja również apeluję o rozsądek. Nie tylko ja, ale wszyscy moi koledzy, funkcjonariusze, którzy będą pełnili dyżur i interwencje podczas Sylwestra i Nowego Roku. Miejmy nadzieję. Ja nie będę oceniać tutaj zasadności czy trafności takich posunięć, bo nie od tego jest Straż Miejska. My narzędzia w razie czego do egzekwowania rażących naruszeń prawa posiadamy i tutaj niewiele się zmienia. Tutaj się zgadzam z moim przedmówcą, panem z Urzędu Wojewódzkiego. Jeżeli ktoś będzie chciał za wszelką cenę bawić się fajerwerkami i zakłócać spokój, to to zrobi. Bez względu na to, czy będzie to obwarowane przepisami, czy nie. Teraz faktycznie właściwie to, co nie jest zabronione, jest dozwolone. Ale miejmy nadzieję, że mieszkańcy, tak jak od kilku lat zachowują się rozsądnie, bądź w miarę rozsądnie. Teraz tego rozsądku również nie zabraknie. Ja przypominam, że nikomu ani policja, ani Straż Miejska w sylwestrowy wieczór nie chcą dostarczać dodatkowych atrakcji w postaci zakłócania szampańskiej zabawy, ale apelujemy o ostrożność i dobre kontakty między innymi sąsiadami, żeby później w ten nowy rok nie patrzeć na siebie wilkiem, bo ktoś tak się szampańsko bawił, wystrzelił, a ktoś po drugiej stronie nie mógł spać.
Strzelanie na wiwat z okazji nadejścia Nowego Roku to jest kilkusetletnia tradycja. Kiedyś strzelano z batów, ale strzelano również z broni palnej, szczególnie oczywiście, bo broń palną mieli szlachcicowie, więc na dworach szlacheckich to było praktykowane. Więc jest to wieloletnia tradycja. Ważne, żeby robić to z głową. Czy podziela pani pogląd, że te przepisy dotyczące właśnie strzelania, używania fajerwerków, to no, prawo, jakie mamy, takie mamy, ale w sumie to trudno kogokolwiek złapać za rękę. Czy pani pamięta skuteczne interwencje, czy było ich wiele w poprzednich latach, kiedy ktoś dzwonił, że nagle petarda hukowa, bo to jest szczególna zmora, petardy hukowe, nie rozumiem satysfakcji z ich używania, bo żadnego efektu świetlnego, sam huk. Czy zdarzały się takie skuteczne interwencje?
Sporadycznie. To jest faktycznie bardzo trudne do wykrycia wykroczenie, bo jest to wykroczenie krótkotrwałe. Nawet od momentu zgłoszenia do przyjazdu, jeśli nawet od razu ruszy patrol i przybędzie na miejsce zgłoszenia, to zwykle po takim zderzeniu zostają tylko nadpalone ląty, a sprawców wykroczenia na miejscu nie ma. Większą skuteczność wykazywaliśmy, było to możliwe do zrealizowania w momencie, kiedy nadjechaliśmy w trakcie kontrolowania na przykład miasta, widzieliśmy młodzież, która odpala fajerwerki, mogliśmy podjąć wtedy interwencję na bieżąco, właśnie na gorącym uczynku złapać sprawców, ale to właśnie było w momencie, kiedy podstawą do rozliczenia był artykuł 54 kodeksu wykroczeń jako naruszenie przepisów porządkowych, bo tutaj nie trzeba było osoby, która zgłasza, która jest pokrzywdzona, która jest świadkiem. W przypadku artykułu 51, który teraz mamy do dyspozycji, faktycznie no, musi być osoba pokrzywdzona, musi być to rażące naruszenie przepisów, musi być ktoś, kto odniesie szkodę, kto będzie czuł się czy zagrożony, czy no, jakiegokolwiek uszczerbku dozna w wyniku używania tych materiałów pirotechnicznych.
I z nami jest pan Artur. Witamy.
Witam serdecznie. Ja tak tylko chciałem powiedzieć szybciutko, że mamy święto Piromagic latem i to jest piękna impreza i myślę, że dzięki temu mniej strzelamy, bo wolimy podziwiać to, jak robią to profesjonaliści i to jeszcze w cieplejszej atmosferze. Więc myślę, że wolimy patrzeć na piękne fajerwerki latem niż strzelać sobie w Sylwestra.
Dziękuję panie Arturze. Serdecznie pozdrawiam. Nie wiem, czy pan Artur zauważył, inni słuchacze, że w tym roku jakby jest mniej też punktów sprzedaży takich na terenie miasta tych środków pirotechnicznych. Kiedyś było ich tyle, że praktycznie był na każdym kroku taki punkt, jakiś stoliczek z tymi materiałami i to też ułatwiało szczególnie młodym ludziom, chociaż generalnie poniżej 18 roku życia, prawda, takich materiałów osobom nie można sprzedawać.
Nie można, jest to przestępstwo. My dzisiaj wspólnie z policją i strażą pożarną dokonywaliśmy kontroli punktów, w których dokonuje się obrotu materiałami właśnie pirotechnicznymi typu fajerwerki. Nie stwierdziliśmy tutaj żadnych uchybień. Tutaj poziom handlu od kilku lat zdecydowanie się podniósł. Nie ma, od kilku lat nie obserwujemy rażących też uchybień w tym zakresie. Są to drobne jakieś niedociągnięcia. Przypominam, że sprawdzane są instrukcje, czy są zgody, czy jest stoisko wyposażone w sprzęt gaśniczy. No i przede wszystkim, czy sprzedaży nie dokonuje się osobom poniżej 18 roku życia. O tych wszystkich rzeczach również informujemy dużo wcześniej. My jako Straż Miejska prowadzimy działania profilaktyczne w szkołach, gimnazjach, liceach od początku grudnia i myślę, że tutaj ta najmłodsza część naszego społeczeństwa jest do tego przygotowana. Wie, że nie nabędzie bez zgody rodziców i tylko w ich obecności i również nie warto i nie mogą się posługiwać tymi materiałami, bo mogą to robić osoby dorosłe.
My też namawiamy rodziców, żeby nie kupowali takich fajerwerków dzieciom, a jeżeli chcą im zrobić tę frajdę, to oczywiście w Sylwestra czy Nowy Rok bardzo prosimy, ale proszę uważać i proszę starać się o to, żeby dzieci, broń Boże, same takich fajerwerków nie odpalały. Dziękuję pani za rozmowę. Joanna Wojtak, Straż Miejska Szczecin.
Dziękuję.
A przy naszym telefonie jest pan doktor Andrzej Pępiak, lekarz weterynarii. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, witam państwa.
Panie doktorze, czy z punktu widzenia lekarza weterynarii to strzelanie okołosylwestrowe to jest duży problem, czy psy, bo szczególnie one to przeżywają, to rzeczywiście widać, że jest to kwestia, którą należałoby rozwiązać i co roku ten problem powraca?
To znaczy odpowiem w ten sposób, że nie tylko psy, ale wszystkie zwierzęta reagują jednakowo i dotyczy to również, jeżeli chodzi o zwierzęta domowe, dotyczy również i kotów. No i przede wszystkim myślę w ten sposób, że ktoś, kto ma pod opieką kota, ma pod opieką psa, powinien być odpowiedzialny i odpowiadać za zdrowie tego zwierzęcia. Ja wyjdę w słowa, bo słyszałem to, co pani ze Straży Miejskiej powiedziała, że trudno złapać. No rzeczywiście trudno złapać, natomiast z punktu widzenia takiego lekarsko-weterynaryjnego w Sylwestra bardzo często mamy... mamy przypadki takie, że po prostu albo uszkodzenie psa jest i to takie dosyć rozległe i przynajmniej 2-3 takie przypadki mamy w Sylwestra i tylko w jednej lecznicy. A tych lecznic na terenie Szczecina jest dosyć sporo.
Powiedział pan uszkodzenie psa, to znaczy?
To znaczy łącznie z kończy się usunięciem gałki ocznej, uszkodzenie w tamtym roku w Sylwestra, ja akurat miałem dyżur, no to trzeba było amputować cały ogon, bo dosłownie rozerwany totalnie, dosłownie. Natomiast prócz tego po paru dniach przychodzą, że pies nagle obłuch. Nagle. No i nie wiadomo, co się stało. No i badamy, okazuje się, że uszkodzona jest błona bębenkowa, jedna i druga, i dlatego ten pies ogłuch. Najczęściej jest to właśnie wynikiem bliskiego huku, który nastąpił zbyt gwałtownie i doszło do pęknięcia błony bębenkowej.
Panie doktorze, proszę powiedzieć, co my możemy zrobić jako właściciele psów, kotów, innych zwierzaków? Jak przygotować się na tę sylwestrową noc tego ogromnego hałasu?
No przede wszystkim na samym początku, biorąc pod uwagę, że mieszkamy w aglomeracji miejskiej, to z mojego punktu widzenia, czy z punktu widzenia lekarzy i w interesie zwierząt, przede wszystkim takie zwierzę na samym początku powinno być zaczipowane, że jeżeli ucieknie, no to w każdej chwili można odczytać czip, wiemy gdzie ten, czyj to pies jest. Dwa, jeżeli wychodzimy na gdzieś na spacer, na pewno nie bez smyczy, czyli na smyczy, dlatego że podczas takiego hałasu to zwierzę zaczyna się bać, no i zaczyna również uciekać. Natomiast jeżeli zostaje w domu i to najlepszy wariant, no to zacznę od takiego punktu medycznego, podawanie środków uspokajających. Nie powinno się podawać tych środków uspokajających od tak sobie, bo różnie działają, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, to co nas, lekarzy weterynarii, bulwersuje, to w Sylwestra przychodzą w ostatniej chwili coś na uspokojenie psa. No niestety nie ma takich preparatów, które by uspokajały tego psa natychmiast. Najlepiej są preparaty, które stopniowo już i bardzo dobrze, że ta audycja jest dzisiaj, bo załóżmy dzisiaj, jutro, pojutrze i w ten czas rzeczywiście to zwierzę jest wyciszone. Natomiast bardzo często właściciele podają preparaty takie, że dochodzi do zwiotczenia mięśni. To zwierzę, kot czy pies jest bezwładne, natomiast bodźce są odbierane i efektem tego później są bardzo często po nowym roku różnego rodzaju ataki padaczki czy objawy padaczko-podobne.
Czyli najlepiej się zgłosić do lekarza weterynarii po poradę. Nasza słuchaczka pani Ania, panie doktorze, napisała tak, że łatwiej zapanować nad psem choćby przez 2 godziny w noc sylwestrową i tutaj niż przez 2 tygodnie faszerując go środkami uspokajającymi, które niestety nie zmniejszają jego lęku. Każdy weterynarz to potwierdzi. Czy pan potwierdzi, że środki, które przez fachowca podane nie zmniejszają lęku?
Wszystko zależy od psychiki zwierzęcia. Ja na przykład mam 2 psy, jeden pies kompletnie nie reaguje, można strzelać i obejdzie co, nie ma problemu, natomiast drugi chowa się w różne kąty i do tego też chciałem zmierzać, że niekoniecznie, aczkolwiek w dużym procencie się zgadzam, taki spacer w odległości przyzwoitej, aczkolwiek trzeba wziąć pod uwagę, że psy, zwłaszcza psy, reagują no, w promieniu paru kilometrów, jeżeli jest wystrzał. My tego strzału jeszcze nie słyszymy. Jeszcze natomiast pies już reaguje. I to najlepiej widać podczas burzy, zbliżającej się burzy, gdzie pies już chowa się. My jeszcze nie wiemy, o co chodzi, a za chwilę przychodzi burza. On już te pioruny gdzieś tam odczuwa. Natomiast jeżeli chodzi o zwierzę, które zostaje w domu, to na pewno trzeba zrobić w ten sposób, że udostępnić miejsce, gdzie to zwierzę czuje się najpewniej. I teraz pytanie, no są psy, które chowają się, no nie wiem, pod stół, pod, pod łóżko. Pozwolić po prostu. Następna rzecz, zostawić temu zwierzakowi, czy to jest kot, czy pies, jakieś jego ulubione zabawki, na przykład. Czy też jakiś kocyk, czy no coś, co czuje odpowiedni zapach. No i przede wszystkim dobrze jest, jeżeli zostaje w domu, włączyć jakieś radio, telewizor, żeby po prostu zagłuszało w jakiś sposób te fajerwerki.
Dziękuję za rozmowę. Doktor Andrzej Pępiak, lekarz weterynarii. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.
A wszystkich zainteresowanych szeroką debatą na temat fajerwerków, czy miasto powinno takich rozrywek zakazać, czy może to powinno być na wyższym szczeblu zakazane, czy może tylko właśnie miasto albo uprawnione podmioty miałyby prawo do korzystania z fajerwerków. Również o zachowaniach zwierząt, o możliwości karania sprawców właśnie zakłócania porządku publicznego fajerwerkami będziemy rozmawiali w audycji Radio Szczecin na wieczór. Dzisiaj wieczorem właśnie po godzinie 20. Już teraz zapraszam w imieniu Konrada Wojtyły. A ja przypominam, że w tym roku po raz pierwszy od 6 lat nie ma rozporządzenia wojewody, które zakazywałoby strzelania, właśnie używania fajerwerków od 21 grudnia do 4 stycznia z wyłączeniem Sylwestra i Nowego Roku. W poprzednich latach takie rozporządzenia były i zgodnie z takim rozporządzeniem fajerwerków i petard można używać tylko podczas pokazów pirotechnicznych organizowanych przez podmioty zawodowo trudniące się tego typu działalnością i właśnie zakaz nie obowiązuje 31 grudnia, tu 2016 i 1 stycznia 2017. W tym roku po raz pierwszy nie ma tego rozporządzenia. Jest za to kodeks wykroczeń. Przypomnę jeszcze raz ten artykuł. Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo karze grzywny. Jeżeli już korzystamy z fajerwerków, to korzystajmy z rozsądkiem. To tyle w dzisiejszym czasie reakcji. Jutro po 12:00 Krzysztof Kukliński. Do usłyszenia.
Czas reakcji w Radiu Szczecin.